Wydawnictwo Dobry Owoc zaprasza do wysłuchania książki autorstwa Davida Wilkersona pod tytułem Krzyż i sztylet. Czyta Maciej Kowalik. Mojej żonie Gwen poświęcam. Krzyż i sztylet. Rozdział pierwszy. Cała ta niezwykła przygoda zaczęła się pewnego wieczoru, kiedy to, siedząc w swoim gabinecie i czytając czasopismo Life, przewróciłem kartkę i spojrzałem na kolejną stronę. Na pierwszy rzut oka nie było tam nic interesującego. Widniał na niej rysunek przedstawiający rozprawę sądową odbywającą się w odległym o 350 mil Nowym Jorku. Nigdy nie byłem w Nowym Jorku i nigdy nie miałem zamiaru tam jechać, chyba tylko po to, żeby zobaczyć Statuę Wolności. Już miałem pójść dalej, kiedy moją uwagę przykuł wzrok jednej z postaci tego rysunku. Był to chłopak, jeden z siedmiu sądzonych za morderstwo. Rysownikowi udało się uchwycić w jego rysach wyraz takiego zagubienia, nienawiści i rozpaczy, że rozłożyłem czasopismo, żeby lepiej mu się przyjrzeć. I wtedy nagle zacząłem płakać. Co się ze mną dzieje? Powiedziałem na głos, ocierając pośpiesznie łzę. Uważniej przyjrzałem się rysunkowi. Wszyscy chłopcy byli nastolatkami, członkami gangu o nazwie Smoki. Poniżej rysunku przedstawiono całe to wydarzenie. Opisywano, jak poszli oni do parku Highbridge w Nowym Jorku, napadli tam na 15-letniego Michaela Farmera, ofiarę Heine Mediny, i brutalnie go zabili. Zadali Michaelowi 7 pchnięć nożem w plecy, a potem bili go po głowie wojskowymi pasami. Odchodząc, wycierali zakrwawione ręce w swoje włosy i mówili: aleśmy go urządzili. Bardzo mnie to wzburzyło. Zrobiło mi się wręcz niedobrze. W naszym małym górskim miasteczku takie rzeczy na szczęście wydawały się czymś zupełnie niemożliwym. Tym bardziej więc osłupiałem, kiedy nagle w mojej głowie pojawiła się ta myśl. Zupełnie znienacka, jakby pochodziła z zewnątrz, nie ode mnie samego. Jedź do Nowego Jorku i pomóż tym chłopcom. Roześmiałem się. Ja mam jechać do Nowego Jorku? Wiejski kaznodzieja ma się pakować w sytuację, o której nie ma zielonego pojęcia? Jedź do Nowego Jorku i pomóż tym chłopcom. Ta myśl, całkiem jasna i czytelna, uporczywie tkwiła w mojej głowie, najwyraźniej zupełnie niezależna od moich własnych odczuć i opinii. Wyjdę na idiotę. Nic nie wiem o takich dzieciakach. Nie chcę nic o nich wiedzieć. Nic z tego. Dziwna myśl nadal nie dawała mi spokoju. Miałem jechać do Nowego Jorku. Co więcej, miałem tam jechać natychmiast, póki jeszcze trwa proces. Aby zrozumieć, jak bardzo szalony był to pomysł, trzeba wiedzieć, że dopóki nie przewróciłem tej kartki, moje życie biegło utartym torem bez żadnych niespodzianek. Było przewidywalne, ale satysfakcjonujące. Niewielka kongregacja w Philipsburgu w stanie Pensylwania, której służyłem, rosła powoli, ale nieustannie. Mieliśmy nową kaplicę, nową plebanię, coraz większy budżet misyjny. Cieszył mnie ten rozwój, bo gdy 4 lata wcześniej przyjechaliśmy z Gwen do Philipsburga po raz pierwszy, byłem jednym z kandydatów na wakujące stanowisko pastora, kongregacja nie miała nawet własnego budynku. Ta 50-osobowa wspólnota zbierała się na parterze czyjegoś domu, podczas gdy piętro było przeznaczone na służbowe mieszkanie. Pamiętam, że kiedy Rada Kościelna oprowadzała nas po tym domu, obca z buta Gwen utknął w szparze podłogi owej plebanii. Coś nie coś trzeba tu naprawić, przyznała jedna z członkiń, mocno zbudowana kobieta w kretonowej sukience. Do dzisiaj pamiętam liczne czarne bruzdy na jej dłoniach świadczące o pracy w gospodarstwie rolnym. Teraz tu panią zostawimy. Proszę się spokojnie rozejrzeć. Tak więc Gwen sama kontynuowała swój obchód piętra domu. Już po sposobie, w jaki zamykała drzwi, mogłem poznać, że jest nieszczęśliwa. Jednak najgorsze nastąpiło w chwili, kiedy otworzyła szufladę szafki w kuchni. Usłyszałem jej krzyk i natychmiast pobiegłem po schodach na górę. W szufladzie biegało bezładnie 7 czy 8 wielkich, tłustych, czarnych karaluchów. Gwen zatrzasnęła szufladę. Nie, Dawidzie, po prostu nie mogę! Wykrzyknęła. I nie czekając na moją odpowiedź, szybko wyszła na korytarz i głośno stukając obcasami zbiegła po schodach. Pośpiesznie przeprosiłem członków Rady Kościelnej i śladem Gwen udałem się do hotelu. Jedynego hotelu w Philipsburgu, gdzie czekała na mnie z dzieckiem. Przepraszam, kochanie, powiedziała. To bardzo mili ludzie, ale ja się śmiertelnie boję karaluchów. zdążyła się już spakować. Było jasne, że jeśli chodzi o Gwen, to Philipsburg w Pensylwanii musi znaleźć sobie innego pastora. Jednak stało się inaczej. Nie mogliśmy wyjechać przed wieczorem, bo właśnie na wieczornym niedzielnym nabożeństwie miałem wygłosić kazanie. Nie pamiętam, czy było to dobre kazanie, ale musiało być w nim coś, co poruszyło 50 członków tej małej domowej kongregacji. Kilku z tych siedzących przede mną rolników o spracowanych dłoniach sięgnęło po chustki do nosa. Skończyłem właśnie kazanie i w myślach już oddalałem się z tego miejsca. Widziałem siebie wsiadającego do samochodu i odjeżdżającego z Philipsburga wiodącą wśród wzgórz drogą, gdy nagle, jeszcze w czasie nabożeństwa, pewien starszy człowiek wstał i zapytał:
Pastorze Wilkerson, czy zechce pan zostać naszym duszpasterzem?
Było to raczej niespotykane posunięcie i zaskoczyło wszystkich obecnych, łącznie ze mną i z moją żoną. Członkowie tej małej kongregacji Zgromadzeń Boga już dość długo starali się dokonać wyboru pastora. Poznali już kilku kandydatów, od tygodni jednak tkwili w martwym punkcie. Aż tu nagle starszy pan Meyer przejmuje inicjatywę i tak po prostu, z sali, składa mi podobną propozycję. Jednak nie wywołał tym ogólnego oburzenia, przeciwnie. Wiele osób potakująco kiwało głowami, odezwały się nawet głosy popierające ten pomysł.
Proszę pójść i porozmawiać o tym z żoną, powiedział pan Meyer. Za chwilę do was dołączymy.
Kiedy znaleźliśmy się już w samochodzie i siedzieliśmy w nim nie zapaliwszy światła, Gwen po prostu milczała. Na tylnym siedzeniu spała w swoim wiklinowym koszyku Debbie, a obok niej leżała nasza spakowana i gotowa do drogi walizka. Milczenie Gwen było jej cichym protestem przeciwko karaluchom.
Gwen, potrzebujemy pomocy, powiedziałem pośpiesznie. Myślę, że powinniśmy się pomodlić.
Spytaj też o te karaluchy, odpowiedziała posępnie.
Dobrze, to właśnie zamierzam zrobić.
Pochyliłem głowę, by w ciemności, w pobliżu miejsca zgromadzeń tej małej kongregacji, po raz pierwszy przeprowadzić eksperyment z takim rodzajem modlitwy, która ma na celu poznanie woli Boga poprzez otrzymanie od Niego znaku. Nazywa się to położeniem przed Panem Runa, ponieważ tak właśnie zrobił Gedeon, kiedy starał się poznać Bożą wolę dotyczącą jego życia. Poprosił, by Bóg dał mu znak w ten właśnie sposób. Położył owcze runo na ziemi i prosił, by rosa pokryła wszystko oprócz runa. Rankiem cała ziemia dookoła była obficie zroszona, ale runo Gedeona pozostało suche. Bóg dał mu znak.
Panie, powiedziałem na głos, chciałbym teraz położyć przed Tobą runo. Jesteśmy gotowi pełnić Twoją wolę, jeśli tylko będziemy ją znali. Panie, jeśli chcesz, żebyśmy zostali w Philipsburgu, prosimy, żebyś nam to pokazał, sprawiając, że Rada zagłosuje na nas jednomyślnie. Niech też sami z własnej woli zdecydują się zaopatrzyć plebanie w porządną lodówkę i piec. I jeszcze, panie, weszła mi w słowo Gwen, bo właśnie otworzyły się drzwi budynku i członkowie Rady skierowali się w naszą stronę, niech sami się zobowiążą, że pozbędą się tych karaluchów.
Wszyscy wierni wyszli wraz ze swą Radą na zewnątrz i otoczyli kołem nasz samochód, przy którym stanąłem wraz z Gwen. Pan Meyer odchrząknął. Kiedy do nas mówił, Gwen w ciemności ściskała mi rękę.
Państwo Wilkerson.
Na chwilę zamilkł, po czym ciągnął dalej.
Bracie Dawidzie, siostro Gwen. Przeprowadziliśmy głosowanie i wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że chcemy, żebyś był naszym nowym pastorem. 100%. Jeśli się na to zdecydujesz, zaopatrzymy plebanie w nowy piec i inne rzeczy. A ponadto pani Williams mówi, że dom trzeba też będzie zdezynfekować.
Żeby się pozbyć karaluchów,
dodała pani Williams, patrząc na Gwen. W świetle padającym na trawnik z otwartych drzwi kaplicy zobaczyłem, że Gwen płacze. Później w hotelu, po tym jak już z wszystkimi dookoła wymieniliśmy uścisk dłoni, Gwen powiedziała mi, że jest bardzo szczęśliwa. I rzeczywiście byliśmy szczęśliwi w Philipsburgu. Życie wiejskiego kaznodziei bardzo mi odpowiadało. Większość wiernych stanowili rolnicy i górnicy, ludzie uczciwi, bojący się Boga i szczodrzy. Przynosili dziesięcinę z żywności w postaci puszek, masła, jajek, mleka i mięsa. Byli to pełni inwencji szczęśliwi ludzie. Ludzie, których można było podziwiać i od których można się było uczyć. Kiedy byłem tam już nieco ponad rok, kupiliśmy leżące na skraju miasta stare boisko do bejsbola, gdzie grywał kiedyś Lou Gehrig, Pamiętam, jak któregoś dnia stałem na wysokości bazy mety, patrzyłem na pole bramkowe i prosiłem pana, by właśnie tam stanął nasz nowy budynek kościelny z kamieniem węgielnym na miejscu bazy mety i kazalnicą na wysokości short stopu. I tak się właśnie stało. Tuż obok kaplicy wybudowaliśmy plebanię i dopóki Gwen była panią tego domu, żadne robactwo nie miało szans. Był to niewielki pięciopokojowy różowy bungalow z widokiem na wzgórza z jednej strony i na biały krzyż kaplicy z drugiej. W Philipsburgu Gwen i ja pracowaliśmy ciężko i odnosiliśmy swego rodzaju sukcesy. Z początkiem 1958 roku nasza parafia liczyła już 250 osób, łącznie z Bonnie, naszą małą córeczką. Z czasem jednak zacząłem odczuwać jakiś niepokój, pewnego rodzaju duchowe niezadowolenie, którego nie mogły zaspokoić ani widok nowego budynku kościelnego postawionego na 5 akrach ziemi na szczycie wzgórza, ani rosnący budżet misyjny, ani ścisk w kościelnych ławkach. Pamiętam dokładnie wieczór, kiedy się do tego sam przed sobą przyznałem, tak jak się pamięta ważne daty ze swojego życia. Było to 9 lutego 1958 roku. Tamtego wieczoru postanowiłem sprzedać telewizor. Było późno, Gwen i dzieci już spały, a ja siedziałem przed odbiornikiem oglądając Late Show. W przedstawianą tam historię w jakiś sposób wpleciono występ rewiowych tancerek, które przemykały przez ekran w ledwie widocznych kostiumach. Nagle zdałem sobie sprawę, jak bardzo jest to jałowe.
Starzejesz się, Dawidzie, oznajmiłem sam sobie.
Jednak choć starałem się jak mogłem, nie potrafiłem na nowo skupić się na banalnej historyjce o dziewczynie. Która to z nich była? Której obecność na scenie miała budzić żywiołowe zainteresowanie widza? W końcu wstałem, przekręciłem gałkę telewizora i patrzyłem, jak dziewczyny znikają z ekranu, zmieniając się w małą kropkę na jego środku. Z salonu przeszedłem do swojego biura i usiadłem w skórzanym brązowym obrotowym fotelu.
Ile czasu spędzam przed tym ekranem każdego wieczoru? Zastanowiłem się. Co najmniej parę godzin. Co by było, panie, gdybym sprzedał telewizor i spędzał ten czas na modlitwie?
I tak byłem jedyną w rodzinie osobą oglądającą telewizję.
Co by było, gdybym każdego wieczora spędzał 2 godziny na modlitwie?
Pomysł bardzo mi się spodobał. Zamieńmy oglądanie telewizji na modlitwę i zobaczmy, co się stanie. Natychmiast przyszły mi na myśl różne kontrargumenty. Wieczorami byłem zmęczony. Potrzebowałem relaksu i zmiany tempa życia. Telewizja to część naszej kultury, więc nie jest dobrze, gdy duchowny nie ma kontaktu z tym, co ludzie oglądają i o czym rozmawiają. Wstałem z fotela, wyłączyłem światło i stanąłem przy oknie. Patrzyłem na oświetlone światłem księżyca wzgórze. Wtedy położyłem przed panem następne runo, które miało zmienić moje życie. Utrudniłem Bogu zadanie. Przynajmniej tak mi się zdawało, bo tak naprawdę nie chciałem rezygnować z telewizji.
Jezu, powiedziałem. Potrzebuję pomocy w podjęciu tej decyzji, więc proszę cię o następującą rzecz. Dam w gazecie ogłoszenie o moim telewizorze. Jeśli to ty stoisz za tym pomysłem, niech nabywca pojawi się natychmiast. Niech się zgłosi w ciągu godziny. W ciągu pół godziny po ukazaniu się gazety.
Kiedy następnego ranka powiedziałem Gwen o mojej decyzji, nie zrobiło to na niej zbytniego wrażenia. Pół godziny, powiedziała. Coś mi się wydaje, Davidzie Wilkerson, że ty wcale nie masz ochoty na tę codzienną modlitwę. Gwen miała sporo racji, ale i tak dałem ogłoszenie do gazety. Kiedy już się ukazała, w naszym salonie rozegrała się zabawna scenka. Siedziałem na kanapie, z jednej strony stał odbiornik telewizyjny, z drugiej patrzyła na mnie Gwen z dziećmi, ja zaś wpatrywałem się w tarczę wielkiego budzika stojącego obok telefonu. Minęło 29 minut.
No, Gwen, powiedziałem, wygląda na to, że masz rację. Chyba nie będę musiał.
Zadzwonił telefon. Patrząc na Gwen, wolno podniosłem słuchawkę.
To pan sprzedaje telewizor?
Zapytał męski głos.
Zgadza się, marki RCA w dobrym stanie. 19-calowy ekran, 2-letni. Ile pan za niego chce?
$100, odpowiedziałem szybko.
Do tej pory w ogóle nie zastanawiałem się nad ceną.
Wezmę go,
powiedział po prostu mężczyzna.
Nie chce go pan nawet obejrzeć?
Nie, niech będzie gotowy za 15 minut. Przyniosę pieniądze.
Od tamtej chwili moje życie zmieniło się radykalnie. Każdego dnia o północy, zamiast wciskać kolejne guziki, szedłem do swojego gabinetu, zamykałem drzwi i zaczynałem się modlić. Z początku czas mi się dłużył i niecierpliwiłem się.
Potem wprowadziłem do mojego modlitewnego życia systematyczne czytanie Biblii. Nigdy wcześniej nie przeczytałem Biblii od początku do końca, łącznie ze wszystkimi rodowodami. Zrozumiałem też, jak ważna jest w modlitwie równowaga między proszeniem a uwielbianiem. Jak wspaniale jest spędzić bitą godzinę po prostu na dziękowaniu. Daje to naszemu życiu zupełnie inną perspektywę. Właśnie w czasie jednego z tych długich modlitewnych wieczorów wziąłem do ręki czasopismo Life. Przez cały wieczór byłem dziwnie niespokojny. Byłem w domu sam. Gwen z dziećmi pojechała do Pittsburgha w odwiedziny do dziadków. Wcześniej długo się modliłem. Czułem wyjątkową bliskość Boga, a jednocześnie z przyczyn, których nie rozumiałem, odczuwałem też ciężar jakiegoś ogromnego smutku. Spłynął na mnie nagle i zastanawiałem się, co by to mogło oznaczać. Wstałem i zapaliłem światło. Byłem jakiś niespokojny, zupełnie jakbym otrzymał jakieś polecenie, nie wiedząc właściwie jakie. Co mi chcesz powiedzieć, panie? Chodziłem w kółko po gabinecie, starając się zrozumieć, co się ze mną dzieje. Na moim biurku leżał egzemplarz Life'u. Sięgnąłem po czasopismo i już je miałem wziąć do ręki, kiedy pomyślałem. Nie, nie wpadnę w tę pułapkę. Nie będę czytał gazety, kiedy powinienem się modlić. Znowu zacząłem krążyć po pokoju i za każdym razem, kiedy przechodziłem obok biurka, moją uwagę przykuwało to czasopismo. Panie, czy jest tam coś, co chcesz mi pokazać? Powiedziałem na głos, a moje słowa zadudniły w pustym domu. Usiadłem w moim brązowym, skórzanym, obrotowym fotelu i z bijącym sercem, jak gdybym stał u progu czegoś niepojętego, otworzyłem gazetę. Chwilę później patrzyłem na szkic przedstawiający 7 chłopców, a z moich oczu płynęły strumieniem łzy. Następnego dnia wieczorem miało być nasze środowe spotkanie modlitewne. Postanowiłem powiedzieć zgromadzeniu o tym, co przeżyłem podczas modlitwy za 2:00 nad ranem i o dziwnym pomyśle, jaki wtedy się pojawił w mojej głowie. Środowy wieczór był zimny i śnieżny. Zjawiło się niewiele osób. Prawdopodobnie rolnicy obawiali się, że śnieżyca zatrzyma ich w mieście. Z kolei te kilkadziesiąt osób spośród mieszkańców miasta, które się pojawiły, przyszły późno i zajęły raczej ostatnie ławki, co dla kaznodziei jest złym znakiem. Oznacza, że przemawia do chłodnego zgromadzenia. Nawet nie próbowałem wygłosić żadnego kazania. Kiedy stanąłem za kazalnicą, poprosiłem wszystkich, żeby się do mnie zbliżyli. Bo chciałbym wam coś pokazać, powiedziałem. Otworzyłem numer Life'u i pokazałem go wszystkim obecnym. Przyjrzyjcie się dobrze twarzom tych chłopców, rzekłem. A potem opowiedziałem im o tym, jak się rozpłakałem i jak dostałem jasne polecenie, żeby pojechać do Nowego Jorku i spróbować pomóc tym chłopakom. Moi parafianie patrzyli na mnie z kamiennym wyrazem twarzy. Zupełnie nie mogłem do nich dotrzeć i rozumiałem tego przyczynę. Naturalną reakcją w stosunku do tych chłopców byłaby raczej niechęć, a nie współczucie. Sam nie rozumiałem swojej reakcji. Stało się jednak coś niesamowitego. Powiedziałem wiernym, że chcę jechać do Nowego Jorku, ale nie mam na to pieniędzy. Mimo że było tak niewiele osób, mimo że nie rozumieli tego, co chciałem zrobić, tamtego wieczoru moi parafianie w milczeniu, jeden po drugim, wychodzili naprzód i kładli na komunijnym stole swoje datki. Ofiara wyniosła $75, akurat tyle, żeby samochodem dojechać do Nowego Jorku i powrócić. We czwartek byłem gotów do wyjazdu. Wcześniej zadzwoniłem do Gwen i wyjaśniłem jej. Obawiam się, że raczej bez większego powodzenia, co zamierzam zrobić. Naprawdę czujesz, że to Duch Święty tak cię prowadzi? Spytała. Tak, kochanie. No to nie zapomnij wziąć ciepłych skarpetek. Wczesnym rankiem we czwartek wgramoliłem się do mojego starego samochodu razem z Milesem Hooverem, pełniącym w naszej społeczności funkcję duszpasterza młodzieży, i zjechałem z podjazdu. Nikt nie widział, jak odjeżdżamy, co było kolejną oznaką zupełnego braku zainteresowania dla tej wyprawy. Co więcej, dawał się on odczuć nie tylko ze strony innych. Sam w sobie również nie znajdowałem entuzjazmu. Ciągle zastanawiałem się nad tym, po co w ogóle jadę do tego Nowego Jorku z tą jedną wyrwaną z Life'u kartką. Bez przerwy głowiłem się nad tym, czemu za każdym razem, kiedy tylko spojrzę na twarze tych chłopców, coś mnie ściska w gardle. Boję się, Miles, wyznałem w końcu, kiedy jechaliśmy autostradą. Boisz się? Że może postępuję nierozsądnie. Chciałbym się jakoś upewnić, że to naprawdę Boże prowadzenie, a nie tylko mój zwariowany pomysł. Przez jakiś czas jechaliśmy w milczeniu. Miles, no, Patrzyłem przed siebie, bo byłem zbyt zmieszany, żeby popatrzeć mu w oczy. Chciałbym, żebyś coś zrobił. Wyjmij Biblię, otwórz ją na chybił trafił i przeczytaj pierwszy fragment, na jaki natrafisz palcem. Miles spojrzał na mnie tak, jakby chciał mnie oskarżyć o jakieś zabobonne praktyki, ale zrobił to, o co go poprosiłem. Sięgnął na tylne siedzenie i wyjął swoją Biblię. Kątem oka widziałem, jak zamyka oczy, odchyla do tyłu głowę, otwiera Biblię i pewnie stawia palec na którejś stronie. Po cichu przeczytał, a potem spojrzał na mnie, ale nic nie powiedział. No i? Był to psalm 126, werset 5 i 6. Ci, co sieją zapłakani, czytał Miles, zbierać będą radośni. Kto idzie z płaczem, niosąc worek ziarna, ten powróci z radością, niosąc swoje snopy. Była to dla nas ogromna zachęta w tej naszej drodze do Nowego Jorku. I dobrze, bo była to ostatnia zachęta, jaką mieliśmy otrzymać przez bardzo długi czas. Rozdział drugi. Do przedmieść Nowego Jorku dojechaliśmy drogą numer 46, łączącą autostradę z New Jersey z mostem Jerzego Waszyngtona. I znowu rozum zaczął podsuwać mi różne obiekcje. Co zrobię, kiedy już przejadę przez most na drugą stronę? Tego nie wiedziałem. Potrzebowaliśmy benzyny, więc zaraz po zjechaniu z mostu stanęliśmy przy stacji benzynowej. Miles został w samochodzie, a ja wziąłem artykuł z Life'u, poszedłem do budki telefonicznej i zadzwoniłem do biura okręgowego prokuratora, którego nazwisko wymieniono w artykule. Kiedy w końcu połączono mnie z właściwym numerem, starałem się możliwie najlepiej zaprezentować jako dostojny pastor wypełniający powierzoną mu przez Boga misję. Na moim rozmówcy z biura prokuratora nie zrobiło to wrażenia. Prokurator nie życzy sobie żadnego ingerowania w tę sprawę. Życzę miłego dnia. Usłyszałem brzęk odłożonej słuchawki. Wyszedłem z budki i stałem chwilę obok piramidy ułożonej z pojemników z olejem, starając się na nowo wzbudzić w sobie poczucie misji. Byliśmy 350 mil od domu i zaczynało się ściemniać. Zacząłem odczuwać znużenie, zniechęcenie, jakby cień strachu. Czułem się taki samotny. Gdy tak stałem o zmroku na stacji benzynowej w świetle neonów, po tym jak spotkałem się z odmową, co było zresztą do przewidzenia, wskazówki, które otrzymałem w zaciszu mojej górskiej plebanii, nie wydawały mi się już tak wyraźne. — Hej, Davidzie! — zawołał Miles. — Blokujemy wyjazd! Wyjechaliśmy na autostradę. Natychmiast utknęliśmy w gigantycznym korku. Nie mogliśmy zawrócić nawet, gdybyśmy chcieli. Nigdy nie widziałem tylu samochodów naraz, a wszystkim się śpieszyło. Wyprzedzały mnie i trąbiły. Słyszeliśmy rozlegający się wokół syk hamulców ciężarówek. Ten most, cóż to był za widok. Po prawej stronie rzeka czerwonych świateł, to tylne światła samochodów przed nami. Do tego oślepiający blask reflektorów pojazdów nadjeżdżających z naprzeciwka. Przed nami zaś wyłaniała się z ciemności ogromna sylwetka mostu. Nagle uświadomiłem sobie, jaki ze mnie prowincjusz. Co teraz zrobimy? Zapytałem Milesa, gdy dojechaliśmy do końca mostu, gdzie tuzin zielonych znaków wskazywał różne autostrady, których nazwy nic nam nie mówiły. Jeśli masz wątpliwości, jedź za samochodem, który jest przed tobą, odpowiedział. Jadący przed nami samochód skręcił i skierował się w stronę górnego Manhattanu. Zrobiliśmy to samo. Patrz, powiedział Miles, kiedy już dwa razy zdążyliśmy przejechać na czerwonym świetle i omal nie przejechaliśmy policjanta, który patrzył teraz za nami, kręcąc głową. Znam tę nazwę. Broadway. Sławna nazwa ulicy była jak dobrze znana twarz wyłowiona spojrzeniem spośród tłumu obcych ludzi. Pojechaliśmy Broadwayem, mijając kolejne tablice z numerami ulic, od numeru 200 do numerów poniżej 50. I nagle znaleźliśmy się na Times Square. Kiedy Miles odczytywał napisy na szyldach, nagie sekrety, miłość bez miłości, nieletnia piękność wieczoru, wstyd, przypomniały nam się spokojne wieczory w Philipsburgu. Nad jednym z teatrów widniał biały napis „Tylko dla dorosłych”, a tuż poniżej człowiek w czerwonym uniformie starał się zapanować nad tłumem zniecierpliwionych, przepychających się nastolatków. Kilka przecznic dalej natrafiliśmy najpierw na sklep sieci Macy, potem na Gimbel's. Na ten widok serce zabiło mi radośnie. Znałem te nazwy. Gwen zamawiała stamtąd różne rzeczy. Ciepłe skarpetki, które obiecałem nosić, pochodziły chyba właśnie z Gimbel'sa. Był to kawałek jakiejś starej i dobrze znanej rzeczywistości. Chciałem pozostać w pobliżu tych sklepów. Poszukajmy hotelu w tej okolicy.
zaproponowałem Milesowi. Po drugiej stronie ulicy był hotel Martinique. Zdecydowaliśmy się tam zanocować. Wtedy z kolei pojawił się problem parkingu. Był jeden niedaleko hotelu, ale kiedy stróż powiedział $2 za noc, szybko cofnąłem się na ulicę. To dlatego, że jesteśmy nietutejsi, powiedziałem Milesowi, odjeżdżając stamtąd z prędkością, która, miałem przynajmniej taką nadzieję, świadczyła o moim oburzeniu. Wydaje im się, że jeśli nie jesteś stąd, to mogą sobie pozwalać na wszystko. Pół godziny później z powrotem znaleźliśmy się na tym samym parkingu. No dobrze, wygrał pan, powiedziałem stróżowi, który nawet się nie uśmiechnął. Za kilka minut byliśmy już w naszym pokoju na 12 piętrze hotelu Martinique. Długo stałem przy oknie, patrząc na ludzi i samochody w dole. Podmuch wiatru przywiewał co chwilę zza rogu tumany śmieci i stare gazety. Po drugiej stronie ulicy kilku nastolatków skupiło się wokół ognia. Było ich 5. Podrygiwali z zimna, wyciągali ręce w stronę płomienia i zapewne zastanawiali się, co będą dzisiaj robić. Dotknąwszy w kieszeni wyrwanej z Life'u kartki, pomyślałem o tym, jak kilka miesięcy wcześniej 7 innych, być może podobnych do nich zamroczonych nudą i złością chłopców podczas swej włóczęgi, trafiło do parku Highbridge. Spróbuję jeszcze raz zadzwonić do biura okręgowego prokuratora, powiedziałem Milesowi. Ku mojemu zdziwieniu ktoś tam jeszcze był. Wiedziałem, że się naprzykrzam, ale nie widziałem innego sposobu dotarcia do tych chłopców. Dzwoniłem jeszcze 2 razy, a potem 3. W końcu ktoś miał mnie już tak dosyć, że udzielił mi informacji. Niech pan posłucha, powiedziano mi zwięźle. Jedyną osobą, która może dać panu pozwolenie na widzenie z tymi chłopcami, jest sam sędzia Davidson. A jak mogę się skontaktować z sędzią Davidsonem? Znudzony głos odrzekł. Będzie jutro na rozprawie, Court Street numer 100. A teraz już do widzenia, pastorze. Proszę tu więcej nie dzwonić. Naprawdę, nie możemy panu pomóc. Wykonałem jeszcze 1 telefon. Tym razem do sędziego Davidsona, jednak centrala poinformowała mnie, że jego telefon jest wyłączony. Telefonistka powiedziała, że jej przykro, ale nie istnieje żadna możliwość skontaktowania się z nim. Położyliśmy się do łóżek, ale nie mogliśmy. W każdym razie ja nie mogłem zasnąć. Moje nienawykłe do miejskiego gwaru uszy w każdym dobiegającym z ulicy odgłosie wietrzyły pogróżkę. Następnych kilka godzin spędziłem po części na zastanawianiu się nad tym, co ja tu w ogóle robię, a po części na dziękczynnych modlitwach za to, że cokolwiek się dzieje, na pewno nie zatrzyma mnie tu zbyt długo. Następnego ranka, gdzieś po 7, obaj wstaliśmy, ubraliśmy się i wymeldowaliśmy się z hotelu. Nie zjedliśmy śniadania. Obaj instynktownie czuliśmy, że w całej tej sprawie nastąpi jakiś przełom i że ten post dobrze zrobi zarówno naszej psychice, jak i ciału. Gdybyśmy lepiej znali Nowy Jork, pojechalibyśmy do sądu metrem. Ale nie znaliśmy tego miasta, więc odebraliśmy z parkingu samochód, zapytaliśmy o drogę do Court Street i ponownie skierowaliśmy się w stronę Broadwayu. Court Street numer 100 to olbrzymi, ponury gmach, do którego tłumnie zdążają rozgniewani i pałający żądzą zemsty ludzie. Dla setek innych jest to miejsce pracy, ale przyciąga ono również gapiów, którzy chcą, bez ryzyka, brać udział w tym spektaklu walki. Tamtego dnia przed salą, w której miała być wznowiona rozprawa w sprawie o zabójstwo Michaela Farmera, słychać było zwłaszcza jednego z takich ciekawskich. Krzesło elektryczne to dla nich za mało, mówił do zebranych. Potem zwrócił się do stojącego przy zamkniętych drzwiach umundurowanego strażnika. Trzeba dać tym śmieciom nauczkę. Niech to będzie przykład dla innych. Strażnik wsadził kciuki za pas i odwrócił się do mówiącego plecami, dając jakby tym znać, iż od dawna mu wiadomo, że tylko w ten sposób można się obronić przed samozwańczymi strażnikami sprawiedliwości. Kiedy tam przyjechaliśmy, o 8:30, już 40 osób czekało w kolejce, aby wejść na salę rozpraw. Później dowiedziałem się, że tego dnia dla publiczności przeznaczono 42 miejsca. Często później myślałem o tym, że gdybyśmy stracili czas na zjedzenie śniadania, wszystko, co mi się przydarzyło, począwszy od tamtego ranka 28 lutego 1958 roku, potoczyłoby się zupełnie inaczej. Przez 1,5 godziny staliśmy w kolejce, nie śmiejąc jej opuścić, bo byli chętni na nasze miejsca. Raz, kiedy woźny przechodził wzdłuż kolejki, wskazałem na drzwi w głębi korytarza. Czy tam jest kancelaria sędziego Davidsona? Zapytałem. Odpowiedział skinieniem głowy. Jak pan myśli, czy mógłbym się z nim zobaczyć? Spojrzał na mnie i zaśmiał się. Nie odpowiedział, wydał tylko pomruk wyrażający jednocześnie pogardę i rozbawienie,
po czym odszedł. Około 10:00 strażnik otworzył drzwi sali sądowej i weszliśmy rzędem do niewielkiego przedsionka, gdzie wszystkich nas pobieżnie zrewidowano. Musieliśmy unieść ręce. Myślę, że szukali broni.
Grożono sędziemu, powiedział znajdujący się przede mną mężczyzna odwrócony do mnie twarzą, kiedy go przeszukiwano. Gang smoków. Powiedzieli, że go dopadną w sądzie.
Miles i ja zajęliśmy ostatnie dwa miejsca. Siedziałem obok człowieka, którego zdaniem sprawiedliwość powinna działać rychlej.
Ci chłopcy powinni być już martwi, nie uważa pan?
Powiedział do mnie, nim jeszcze usiedliśmy, ale zanim zdołałem coś odpowiedzieć, odwrócił się, by to samo pytanie zadać swojemu drugiemu sąsiadowi. Byłem zaskoczony rozmiarami sali sądowej. Spodziewałem się imponującego pomieszczenia z setkami miejsc, ale to moje wyobrażenie było chyba rodem z Hollywood. Połowę sali zajmowali właściwie pracownicy sądu, 1/4 dziennikarze, zaś dla publiczności wyznaczono jedynie małą część z tyłu. Mój sąsiad z prawej strony pośpiesznie objaśniał mi szczegóły sądowej procedury. Kiedy przez tylne drzwi sali weszła spora grupa mężczyzn, zostałem poinformowany, że są to obrońcy z urzędu. Jest ich 27, powiedział mój rozmówca. Muszą ich dać władzę. Nikt inny nie broniłby tych wykolejeńców. Poza tym oni nie mają pieniędzy. To laty nosi. Sam pan rozumie. Nie rozumiałem, ale nic nie powiedziałem.
Musieli wnieść o uniewinnienie. Według prawa stanowego to jest morderstwo pierwszego stopnia. Powinni dostać krzesło. Wszyscy.
Weszli właśnie oskarżeni chłopcy. Nie wiem, czego się spodziewałem. Chyba mężczyzn. W końcu to była sprawa o morderstwo i nie mieściło mi się w głowie, że mogłyby je popełnić dzieci. Ale to były dzieci. 7 przygarbionych, wystraszonych, bladych, chudych dzieciaków, których los zależny był od wyroku, jaki zapadnie w procesie o bezlitosne zabójstwo. Każdy z nich był przykuty do strażnika, a wszyscy ci strażnicy, przynajmniej tak mi się wydało, byli wyjątkowo krzepcy, jakby celowo ich tak dobrano, dla kontrastu. Pod eskortą zaprowadzono chłopców do lewej części sali, gdzie ich posadzono i zdjęto im kajdanki.
Tak się właśnie powinno ich traktować, powiedział mój sąsiad. Nigdy za wiele ostrożności. Boże, jak ja nienawidzę tych chłopaków.
Bóg jest chyba jedyną osobą, która ich nie nienawidzi, powiedziałem.
Co?
Rozległ się odgłos stukania w kawałek drewna, by przywołać salę do porządku, bo właśnie energicznym krokiem wchodził sędzia. Wszyscy wstali. Przyglądałem się temu wszystkiemu w milczeniu, natomiast mój sąsiad przeciwnie. Zachowywał się tak głośno, że kilka razy ludzie odwracali się, by zobaczyć, kto to. Tego dnia zeznania składała dziewczyna.
To jest maskotka gangu, objaśniono mi z boku. Maskotka to taka nastoletnia dziwka.
Dziewczynie pokazano nóż i zapytano ją, czy go rozpoznaje. Przyznała, że z tego właśnie noża starła krew tego wieczora, kiedy popełniono morderstwo. Ustalenie tego prostego faktu zajęło cały ranek. I na tym zupełnie niespodziewanie rozprawa się zakończyła. Tak byłem tym zaskoczony, że przynajmniej częściowo może to tłumaczyć moje późniejsze zachowanie. Nie miałem czasu na przemyślenie swego kolejnego kroku. Widząc, jak sędzia Davidson wstaje i ogłasza, że rozprawa zostaje odroczona, oczyma wyobraźni widziałem już, jak opuszcza salę i na zawsze znika za drzwiami. Pomyślałem, że jeśli nie spotkam się z nim teraz, to nigdy już mi się to nie uda.
Idę z nim porozmawiać, szepnąłem do Milesa. Zwariowałeś? Jeśli nie...
Sędzia już zbierał poły swojej togi, szykując się do wyjścia. Westchnąłem do Boga, prawą ręką chwyciłem swoją Biblię w nadziei, że będzie to jakiś dowód mojego duchownego stanu, przepchnąłem się do przejścia i pobiegłem w kierunku sędziego.
— Wysoki sądzie!
— zawołałem. Sędzia Davidson odwrócił się. Był zły, że ktoś narusza sądową etykietę.
— Wysoki sądzie! Czy udzieliłby mi sąd jako duchownemu posłuchania?
Ale dopadli mnie już strażnicy. Myślę, że ich brutalność wynikała po części z faktu pogróżek wobec sędziego. Dwóch z nich chwyciło mnie pod ręce i ciągnęło przejściem między ławkami, podczas gdy fotoreporterzy z sektora prasowego jeden przez drugiego pchali się do wyjścia, usiłując zrobić mi zdjęcie. W przedsionku strażnicy przekazali mnie dwóm ludziom w niebieskich mundurach.
Proszę zamknąć drzwi, rozkazał jeden z oficerów. Niech nikt stamtąd nie wychodzi.
Następnie zwrócił się do mnie.
Dobra, gdzie ten pistolet?
Zapewniłem go, że nie mam żadnego pistoletu. Ponownie mnie przeszukano.
Z kim pan przyszedł? Kto tam jeszcze jest?
Miles Hoover, nasz młodzieżowy duszpasterz.
Wprowadzono Milesa. Trząsł się cały, bardziej ze zdenerwowania i wstydu niż ze strachu.
Kilku reporterom udało się dostać do pomieszczenia, gdzie przesłuchiwała nas policja. Pokazałem dokument stwierdzający, że jestem ordynowanym duchownym. Policjanci sprzeczali się między sobą na temat zarzutów, które by mi trzeba postawić. Sierżant powiedział, że pójdzie zapytać o zdanie sędziego Davidsona, a kiedy wyszedł, reporterzy zasypali mnie i Milesa pytaniami. Skąd jesteśmy? Czemu to zrobiliśmy? Czy trzymamy ze smokami? Czy ukradliśmy lub podrobiliśmy te kościelne legitymacje? Wrócił sierżant i powiedział, że sędzia Davidson nie zamierza wnosić na mnie skargi i że tym razem puszczą mnie wolno pod warunkiem, że nigdy już się tu nie pojawię. Proszę się nie martwić, powiedział Miles. On tu już nie wróci. Nie bawiąc się w żadne uprzejmości, wyprawiono mnie na korytarz. Czekało tam kilku dziennikarzy. Stali w półkolu z wycelowanymi we mnie obiektywami aparatów. Jeden z nich zapytał: Hej, pastorze, co to za książka? To moja Biblia. Wstydzi się pan jej? Oczywiście, że nie. Nie? To czemu ją pan chowa? Proszę podnieść do góry, żebyśmy mogli ją zobaczyć. Byłem na tyle naiwny, że to zrobiłem. Błysnęły flesze i naraz zdałem sobie sprawę, jak to będzie wyglądało w gazetach. Wymachujący Biblią rozczochrany wiejski kaznodzieja zakłóca proces o morderstwo. Jeden, tylko jeden z reporterów był bardziej obiektywny. Był to Gabe Pressman z NBC News. Zadał mi kilka pytań, by się dowiedzieć, czemu interesuje się chłopcami, którzy popełnili tak ohydną zbrodnię. Czy kiedykolwiek przyjrzał się pan ich twarzom? Tak, oczywiście. I mimo to pan pyta? Gabe Pressman lekko się uśmiechnął. Rozumiem, o co chodzi. Cóż, pastorze, w każdym razie na pewno nie jest pan taki, jak ci łowcy sensacji. Rzeczywiście, byłem inny. Różniłem się na tyle, żeby myśleć, że mam do wykonania coś, co mi zlecił Bóg, podczas gdy po prostu robiłem z siebie błazna. Różniłem się na tyle, żeby przynieść wstyd mojej kongregacji, mojemu miastu, mojej rodzinie. Kiedy tylko pozwolono nam odejść, natychmiast pośpieszyliśmy na parking, gdzie przyszło nam wydać kolejne $2. Miles nie odzywał się ani słowem. Gdy tylko wsiedliśmy do samochodu i zamknęliśmy drzwi, pochyliłem głowę i przez 20 minut płakałem. Jedźmy do domu, Miles. Jedźmy stąd. Kiedy w drodze powrotnej przejeżdżaliśmy przez most Jerzego Waszyngtona, odwróciłem się i raz jeszcze spojrzałem na rysującą się w oddali sylwetkę Nowego Jorku. Nagle przypomniał mi się fragment psalmu, który przyniósł nam tyle zachęty. Ci, co sieją zapłakani, zbierać będą radośni. Cóż to była za wskazówka? Zaczynałem już wątpić, czy w ogóle możliwe jest otrzymanie od Boga jakichś szczegółowych instrukcji. Jak spojrzę w oczy swojej żonie, rodzicom, wiernym w kościele. Stanąłem przecież przed zgromadzeniem i powiedziałem, że to Bóg poruszył moje serce, a teraz muszę tam wrócić, by im wszystkim powiedzieć, że się pomyliłem i że wcale nie znam Bożego serca. Rozdział 3. Miles, powiedziałem, kiedy byliśmy już 50 mil od mostu, czy miałbyś coś przeciwko temu, żebyśmy pojechali do domu przez Scranton? Miles wiedział, do czego zmierzam. Tam właśnie mieszkali moi rodzice. Szczerze mówiąc, chciałem po prostu wypłakać się na ich ramieniu. Zanim następnego ranka dojechaliśmy do Scranton, cała historia trafiła do gazet. Już od jakiegoś czasu prasa szeroko rozpisywała się na temat procesu o zabójstwo Michaela Farmera, ale zaczynało jej już brakować materiału. Dogłębnie przeanalizowano wszystkie przerażające szczegóły popełnionego morderstwa i dosyć już zamieszczono wyrazów oburzenia, także temat został wyeksploatowany aż do granic możliwości. Trudno było wydusić z tego choćby jeszcze jedną kroplę okropności. Dawno już omówiono wszelkie psychologiczne, socjologiczne i prawne aspekty tej sprawy. Naraz, kiedy strumień atramentu groził właśnie wyschnięciem, ku radości wydawców pojawiło się coś, co mogło ich ucieszyć. Gazety wykorzystały to więc w pełni. Dopiero gdy wjeżdżaliśmy na przedmieścia Scranton, zacząłem się zastanawiać, jak to wszystko przyjmą moi rodzice. Wcześniej myślałem, że pojawię się u nich po prostu jak mały, skrzywdzony chłopiec, ale gdy się już tam znalazłem, bałem się tego spotkania. W końcu nazwisko, które ośmieszyłem, było też ich nazwiskiem. Może jeszcze o tym nie wiedzą, powiedział Miles, kiedy wjeżdżaliśmy na podjazd. Wiedzieli. Rozłożona na kuchennym stole gazeta była otwarta na stronie zamieszczającej skrót informacji z kraju agencji United Press. Było tam o wymachującym Biblią młodym kaznodziei z błędnym wzrokiem, wyrzuconym z rozprawy o zamordowanie Michaela Farmera. Mama i tata przywitali mnie uprzejmie, niemal oficjalnie. Davidzie, powiedziała mama, cóż za miła niespodzianka. Witaj, synu, rzekł tata.
Usiadłem. Miles taktownie udał się na mały spacer. Rozumiał, że lepiej będzie, jeśli tych pierwszych kilka chwil upłynie mi w gronie najbliższych.
Wiem, co sobie myślicie. Ruchem głowy wskazałem gazetę. Powiem to za was. Jak my się teraz pozbieramy?
Widzisz, synu, powiedział mój ojciec. Chodzi nie tyle o nas, ile o kongregację i o ciebie, rzecz jasna. Mogłeś stracić swoją pastorską licencję.
Zrozumiałem, że bardzo się o mnie martwi i nic nie odpowiedziałem.
Co zrobisz, kiedy wrócisz do Philipsburga, Davidzie? Zapytała mama.
Jeszcze się nad tym nie zastanawiałem.
Podeszła do lodówki i wyjęła z niej butelkę mleka.
Czy mogłabym dać ci pewną radę? Zapytała, nalewając mi mleka do szklanki.
Zawsze usiłowała mnie podkarmić.
Zwykle nie czekała na moje przyzwolenie, kiedy chciała mi coś doradzić. Tym razem jednak, nadal z butelką mleka w ręku, zaczekała, aż kiwnę głową na znak, żeby mówiła dalej. Zupełnie jakby uznała, że tę bitwę muszę rozegrać sam i że mogę nie życzyć sobie matczynej rady.
Kiedy wrócisz do domu, nie przyznawaj zbyt szybko, że to błąd. Pan w tajemniczy nieraz sposób dokonuje swoich wielkich dzieł. Możliwe, że wszystko to jest częścią planu, którego teraz jeszcze w całości nie znasz. Zawsze wierzyłam w twój zdrowy rozsądek.
Przez całą drogę do Philipsburga zastanawiałem się nad słowami matki. Cóż dobrego mogło wyniknąć z tej porażki? Odwiozłem Milesa do domu i pojechałem.